Zawsze mi się to podoba, jak w szkole. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Kochani, odwołam się jeszcze raz do fragmentu świętego Jana, 5 rozdział, 36, 38 werset. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec mi dał do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. On dał o mnie świadectwo. Czyli dzieła świadczą o tej relacji i posłaniu Ojca przez Syna. Ja pamiętam kiedyś z tatą kładliśmy kafelki na balkonie. One są na mój pochybel jeszcze do tej pory. I mama nie bardzo chce je zmieniać. Ja miałem 17 lat wtedy, jak coś pierwszy raz robiłem z moim tatą. I tata mieszał, był już bardzo chory wtedy, mieszał zaprawę pod kafelki, a ja je kładłem, tak jak umiałem. Dramat po prostu. Ale i sąsiad z góry, który całe życie wiercił, teraz już nie żyje i tam ktoś inny mieszka i znowu jest wiercenie, a więc jakieś takie niebo daje znak, że żyje. Natomiast przyszedł zaciekawiony naszymi pracami, przyszedł i mówi tak: widzę, sąsiad, że położyłeś kafelki. A tata mówi: no tak, położyłem. Sobie pomyślałem, dlaczego ojciec nie chce się przyznać, że ja je położyłem, a on tylko mieszał. Wspólne dzieło, zauważcie. I kochani, kiedy my mamy w świadomości tego, że jestem dzieckiem Bożym i że Ojciec Jezus jest dla mnie takim wzorem. Pamiętacie u świętego Jana w czasie ostatniej wieczerzy, Jezus mówi: jak mnie Ojciec miłował, tak i ja was umiłowałem. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. My możemy miłować w taki sposób, jaki zostaliśmy nauczeni, w jaki sposób mamy przykład tej miłości. I nieraz może być to przykład miłości poranionej, prawda, albo zostawionej. To jest bardzo trudne. Dlatego zachęcajcie do rozmów między małżonkami na temat ich domów rodzinnych, relacji, jakich doświadczyli od rodziców. I to nie znaczy, że te domy były złe. Tylko zobaczcie, że kiedy odwołamy się do życia rodziców i to, co trudne, to jest o krok tak i tak bardziej doskonałe niż to, co oni doświadczyli w swoich domach. Nie zapominajmy, że moja mama się w 40 roku urodziła. A więc czas wojny, czas nienawiści, zbrodni, różnych naprawdę takich działań przeciwko miłości. Jak trudno jest kochać, zauważcie, kiedy taka sytuacja jest, jak trudno jest dorastać w takiej sytuacji. I dopiero moje wnuki będą wolne od tego. To jest prawo 5. pokolenia dopiero, zauważcie. Nawiążę do tego. Pamiętacie, jest to o przebaczeniu, prawda? 77 razy, 7 razy przebaczyć. Bardzo często mówimy o miłości doskonałej. To jest prawda, ale to nie o to chodzi tam. Kiedy Piotr pyta Jezusa, czy ma przebaczać 7 razy, kiedy słyszy 77, to tam jest mowa o zgorszeniach. I Piotr mówi: Panie, czy mam zostawić sprawiedliwości Bożej odwet? A Jezus mówi: tak, Piotrze. Żebyś nie żył prawem odwetu. I nawiązuje tutaj ten dialog Jezusa z Piotrem, nawiązuje do historii Kaina i Abla. Kiedy Kain zabił Abla i kiedy Kain ma świadomość tego, że musi odejść, bo Bóg nie skazuje go na banicję, Bóg deklaruje tylko skutki tego, co on zrobił. Na tym polega karanie Boga, że Bóg deklaruje: zobacz, co się stało i teraz, skoro wybrałeś inne życie, to zobacz, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o Boga w Starym Testamencie, który karze, to jest niesamowite, że Bóg zawsze w taki sposób karze, że człowiek rozumie i wraca do Niego. Piękne to jest, nie? To my się mamy karę, zauważcie, jako odwet. Natomiast Bóg tego nie robi. Bóg zawsze w taki sposób działa, żeby człowiek zrozumiał i się nawrócił. To jest to, że Bóg nigdy nie złamie tego, co jest nadłamane. I zauważcie, drodzy, że to jest taki moment, kiedy Piotr pyta o to i Kain, kiedy ma świadomość tego, że ktoś może mu zabić, odebrać życie, to jest to prawo talionu, czyli oko za oko, ząb za ząb, to nie jest prawo odwetu, tylko to jest próba wymierzenia sprawiedliwej kary za zło, które człowiek zrobił. To jest próba. Jeżeli ktoś mi wybił ząb, to ja mogę mu tylko ząb wybić. Nie mogę mu wybić dwóch zębów albo zęba z drugiej strony. Jeżeli ktoś miał jeden ząb, to ja nie mogę mu tego zęba wybić, dlatego on mi wybił tylko jeden, ja mam, brak mi jednego, a jemu brak wszystkich poza jednym, to nie mogę mu tego zęba wybić, no bo on będzie bardziej szczerbaty ode mnie. Zabiorę mu to, że nie będzie mógł otwierać orężady. Przepraszam, że tak trywializuję to. I Kain mówi tak, skoro Bóg mnie teraz wypędza, to każdy, kto mnie spotka, zabierze mi życie, dlatego że ja to życie mojemu bratu odebrałem. I Bóg mówi, jeżeli ktoś Kaina zabije, siedmiokrotną pomstę ode mnie otrzyma. Czyli chroni, to jest tak zwana kara odstraszająca. Chroni życie Kaina, zauważcie, bo Bóg dając życie, tego życia nie zabiera. Nigdy tego nie robi. Natomiast będzie chronił to życie. Łącznie, zauważcie, jest z demonem, że Bóg nie zabiera mu życia. Demon odrzucił podobieństwo, zanegował podobieństwo. Diabeł tak siebie nienawidzi, że on ma świadomość, że został stworzony kiedyś przez Boga, że się odwróci od Boga i on, jego nienawiść jest zwrócona sama do siebie i on nigdy nie popełni samobójstwa. Nigdy się nie unicestwi. Dlatego jest taki z nienawiścią pała do samego siebie najpierw. I on nie jest w stanie siebie unicestwić, demon. Bo życie jest od Boga. Natomiast może utracić albo odrzucić podobieństwo. Dlatego jest ta, ja nie skończyłem, tam dokończę, to jest ta para druga. Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel. Ryba i podobieństwo. Że Bóg zawsze daje nam, da nam chleb, który sprawi, że nie utracimy podobieństwa w Jezusie. To jest moje tłumaczenie. To jest, ja próbuję troszeczkę tak inaczej, jakby symbolicznie bardzo, nie symbolicznie. Jednym z moich takich tłumaczeń jest odkrywanie czegoś, czego nie rozumiem, jakby na sposób Pisma Świętego. Próbuję tą symbolikę zrozumieć. Ale rzeczywiście dzięki Jezusowi we mnie ja nie utracam mojego człowieczeństwa. To, co chce zrobić mi demon. Czy Bóg mi da coś, co w tym utracę podobieństwo, czyli węża? Nie. Bóg da mi to, żebym odzyskał to podobieństwo dziecka Bożego, które utraciłem. I trzeci obraz, czy da mi, kiedy proszę o jajko, czy da mi skorpiona? Skorpion to jest ten, który tnie. Jajko, jak mówiłem, trafia do Pesachu, czyli do Paschy, dopiero po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, jako żal, taki wyrażający żal utraty świątyni jerozolimskiej. I kapłani chrześcijańscy spożywali te jajka jakby w łączności do kapłanów, którzy płakali za świątynią jerozolimską, której nie odbudowano do dzisiaj. I Żydzi nie mogą składać ofiar, nie mają świątyni, mają synagogi, ale nie mają świątyni, bo ona jest zburzona. Natomiast kiedy u świętego Mateusza nie ma tego jajka, u świętego Łukasza jest jajko, bo ta symbolika jest w pogaństwie znana jako nowe życie, ale tak naprawdę jak się pobawimy troszeczkę językowo tym słowem, ja tak kiedyś to tłumaczenie szukałem tego jajka, to się okaże, że tu chodzi o kobietę, o kościół. Jajko, jakby bawić się troszeczkę tym wyrazem, przekładając na języki, to się okaże, że tu chodzi o kościół, o kobietę. I zobaczcie, drodzy, że Bóg nigdy nie da nam tego, co sprawi, że się odetniemy, że będziemy osamotnieni, ale zawsze da nam wspólnotę, da nam nowe życie, da nam nadzieję, mówiąc całym językiem tego jajka. Nigdy nie dopuści, żebyśmy zginęli. Da nam zawsze wspólnotę, w której my będziemy trwali, w której będziemy żyli w relacji. W relacji, stąd jest to Kościół jako zawołanie tych, którzy odpowiedzieli i usłyszeli na Boże wezwanie. To jest to tłumaczenie Kyriake, Kościoła. Wspólnoty, która się gromadzi, w której możemy przeżywać tą żywą relację do Boga i odzyskiwać utracone podobieństwo, odnawiać je w sobie. I dlatego zobaczcie, drodzy, kiedy wracamy tutaj do tych tekstów, Ojciec jest tym, Bóg jest tym, który rzeczywiście posyła Syna. I zobaczcie, Jezus odpowiada Ojcu taką zależnością i mówiąc od naszej strony posłuszeństwem. Jezus nie potrzebował posłuszeństwa, bo on, tak jak wspominałem, był zjednoczony z Ojcem. W nim nigdy nie ma nie. Na wszystko się zgadza. Mi się bardzo podoba, kiedy Jezus, za chwilę o tym powiem, ale powiem to teraz, bo to teraz musi wybrzmieć, kiedy jest ten moment wzięcia kielicha w ogrójcu, pamiętacie, kiedy przychodzi cierpienie, zobaczcie, Bóg nie odsuwa od dziecka trudu. Nie odsuwa od syna jakiegoś trudu, cierpienia, ale jest w nim obecny. Dlatego list do Hebrajczyków napisze, jest napisane tam w liście Hebrajczyków, że Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, czyli pozwolił się prowadzić Ojcu w cierpieniu, bo miał głęboką świadomość tego, że Ojciec jest przy Nim. Dlatego Jezus mówi, ta wymiana kielicha, wziął Jezus kielich w swoje dłonie, czyli miał władzę nad swoim losem. Jezus to życie, jak mówię, oddaje. Ale kiedy ktoś przyjmuje kielich, to w ogrójcu ten dialog z Ojcem, oznacza, że zgadzam się na los, który Ojciec mi przygotował i wierzę, że jest w nim obecny. I ten dialog Jezusa z Ojcem to jest w Jego człowieczeństwie, kiedy człowiek jakby się łamie, bo myśli, że Bóg mu nie błogosławi, nie jest obecny przy nim, kiedy on przeżywa cierpienie, że to jest jakaś kara. Tak nie jest. Tak nie jest. Mi się bardzo podoba, jak Jezus mówi, zauważcie, kiedy człowiek się rodzi na świat, matka doświadcza bólu, cierpienia, ale kiedy się narodzi, zapomina o tym wszystkim. My mamy blizny na swoim ciele. Ja mam takie blizny, ale one już mnie nie bolą. Ja wiem, po czym one są. Ale tamta sytuacja nauczyła mnie nowego życia, nowego patrzenia. I zobaczcie, drodzy, tu jest ten trud w małżeństwie. Żeby się nie bać, przechodzić pewny, towarzyszyć sobie nawzajem w trudzie. My jako faceci jesteśmy trochę tacy nieraz bezradni. Bezradni, kiedy panie cierpicie, kiedy przeżywacie poród, jakby taka nasza... My jesteśmy bezradni w tym wszystkim, a nieraz kobietom się wydaje, że my jesteśmy obojętni. To nieprawda, my to przeżywamy, ale my nie wiemy, co zrobić. Wystarczy być, prawda? No właśnie, to jest ten moment, kiedy jest trudno cierpieć, kiedy nie mamy przy sobie kogoś bliskiego. Trudno jest cierpieć. Dlatego Jezus, zauważcie, kiedy cierpi, mówi, Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? I to nie chodzi o to, że Jezus nie wierzy, że Bóg jest. Tylko Jezus woła nami, naszym głosem człowieczeństwa. Bo ten psalm, Boże mój, czemuś mnie opuścił, później mówi o tej żywej obecności Boga i nagle wybrzmiewa później, Pan jest moim pasterzem. Następny psalm. 22, 23 psalm to jest. Genialnie Jezus to pokazuje, że Bóg jest obecny. Ojciec jest, kiedy cierpi dziecko. Ja miałem 20 lat, miałem mocną operację, przeżyłem na tętniaka tętnicy przedniej łączącej z wylewem podpajęczynówkowym. I do dzisiaj pamiętam, jak wróciłem, mój tata już był bliski odejścia, bo to był rok przed jego śmiercią. Do dzisiaj pamiętam, jak tata mnie dotknął swymi dłońmi i zaczął płakać, jak zaczął głowę mi dotykać jeszcze ze strupami, gdzie były te sznyty tam po pocięciu. Dłonie ojca. I zobaczcie, drodzy, to jest ten moment, kiedy między nami... Kiedy widzę Ojca, który postępuje według mnie, odpowiadam pewną zależnością, odpowiadam na pewną relację, do której Ojciec mnie zaprasza poprzez swoje działanie. Stąd Jezus pokazuje w tych przypowieściach o tych dwóch synach i w Mateuszu i Łukasza, Ojca, który jest, zobaczcie, który jak dziecko prosi, to daje. Nic nie mówi, on jest cały nastawiony na swojego syna, na swoich synów, cały i robi wszystko, żeby ich nie utracić. Mi się bardzo podoba, jak syn marnotrawny wraca. Jest taki moment, kiedy ojciec wybiegłszy, tam jest po grecku tak, ojciec wybiegłszy naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję. Rembrandt pokazuje tam, że ojciec go przytula, to jest dopiero finał, to jest ten późniejszy moment, ale rzucił mu się na szyję i ucałował go. I kiedy dziecko wraca i zagubi, to ojciec nie jest taki tam, a nie mówiłem tam, nie, taki nie robi. Tylko zobaczcie, on rzucił się na szyję i ucałował. Musiał go gdzieś ucałować, gdzie? Gdzieś w szyję musiał go ucałować. Jak się rzucił mu na szyję, go ucałował, no to musiał gdzieś w kark go Kochani, kość oznacza łącznik. Jak Jezusowi nie złamano kości, czyli nie został złamany łączność między Bogiem a człowiekiem przez śmierć Jezusa, dlatego kości nie łamano. To jest sens tego gestu w Piśmie Świętym. Natomiast ja sobie, moje to jest tłumaczenie, żadnych biblistów, kiedy sobie to odkryłem w tekście greckim, że ojciec rzucił mu się na szyję i ucałował, zobaczcie, to ojciec musiał go ucałować gdzieś w szyję, a więc uleczył relację między czym? Sercem a głową. Między słowem, gdzie powinno być to słowo, i tym, czym ma się kierować człowiek w odpowiedzi na słowo, które usłyszał, które było w jego sercu. Ojciec uleczył tą relację, ale od serca jest blisko gdzie? Do żołądka. Bo on chciał się najeść, ten syn. I to doświadczenie, zobaczcie, drodzy, tego młodego syna nauczyło pewnej mądrości życia. Ten pocałunek ojca jakby dopełnił jego nawrócenia. On odkrył nagle ojca, że warto z ojcem być. I nie ma mowy później, że on odszedł do ojca. komu wiele wybaczono, ten będzie wiele miłował. Jezus powie w rozmowie z faryzeuszem Szymonem, który go zaprosił. No, czy pamiętacie, wtedy przyszła ta babeczka, która umyła Jezusowi nogi łzami, otarła włosami, a Szymon, faryzeusz, mówi, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna ta. Ciekawe, że ona weszła do domu, nikt jej nie wyrzucił. Skąd znała dom Szymona? Nie wiem. Nie podejrzewam. Jeżeli myślicie o tym samym, co ja, to odmówcie za pokutę dziesiątkę różańca. Nie wiemy, dlaczego tam ona to zrobiła. Ale ojciec oddaje wszystko w jego ręce. I ojciec, Jezus ma tego świadomość, zauważcie, i odpowiada. Wszystko, co jest ojca, jest moje. To jest 16 rozdział Ewangelii Świętego Jana, 15 werset. Wszystko oddaję w moje ręce. I to dosłownie, rzeczywiście, zauważcie, ten moment świadomości sprawia, że moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Jezus dobrze wie, że kontynuuje dzieło ojca, że w tym, co robię, on kontynuuje dzieło ojca. Kiedy kontynuujemy dzieło ojca, to pierwsze, kiedy zradzamy, kiedy dajemy życie. Niekiedy prowadzimy firmę, niekiedy gromadzimy majątek, ale kiedy sami, będąc mężami, stajemy się ojcami. Ja mówię też o sobie. Wiecie, kiedy ja zrodziłem swoją młodzież, ja do dzisiaj pamiętam ten moment, kiedy zrodziłem też jako celibatariusz, kiedy zacząłem rodzić, kiedy zacząłem swoją młodzież spowiadać. Nagle odkryłem ojcostwo, kiedy zacząłem, doświadczyłem tego, że daję im życie nowe, kiedy ich rozgrzeszam. Niesamowite to jest dla mężczyzny, dla kapłana, przywrócić komuś życie. Nie tylko kiedy go chrzczę, ale kiedy to dziecko powraca, to zmieniło całe moje patrzenie na młodych ludzi, z którymi Bóg mnie złączył od początku kapłaństwa. Niesamowity dar, kiedy ja mogę przekazywać życie, które sam dostałem. I kochani, zauważcie, to jest moment, żebyśmy się nie zgubili w tym wartościowaniu w życiu. Po to jest ta nasza żywa relacja do Boga. Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał, wykonać jego dzieło. Najpiękniej się rodzice przecież uśmiechają, kiedy widzą swoje dzieci w rodzinie szczęśliwe. Ja uwielbiam, kiedy patrzę na moją mamę, jak ona widzi, kiedy się gromadzimy przy stole. Uwielbiam po prostu jej oczy, jak ona się cieszy. I kochani, zauważcie, to jest ten niesamowity moment. Odwołać się, dlaczego? Bo łączy coś nas, czego nie może nikt inny im dać. I tak samo, zauważcie, drodzy, w relacji małżeńskiej. Ja, będąc dzieckiem Bożym, kiedy wchodzę w relację z moją żoną, z moim mężem, ja kontynuuję dzieło, które Bóg mi wpisał w moje ciało, w moją duchowość, jako mężczyznę, jako kobietę. Ja rzeczywiście mam żywy udział w tej miłości Boga wobec mnie. Ja przekazuję to tej osobie, z którą żyję. Dlatego święty Paweł w liście do Efezjan pisze rzeczy, których kobiety bardzo nie lubią. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, tu nie chodzi o kurzołapki, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Zobaczcie, drodzy, jak jesteśmy zranieni w miłości, boimy się oddać tej osobie w dłonie. To jest to nasze zranienie, prawda? We wszystkim być posłusznym. Nie. Żona rzeczywiście w takiej relacji, ale mąż ma obdarzyć żonę szacunkiem. To jest odpowiedź wzajemnej miłości. I tutaj, drodzy, nie chodzi o idealny obraz małżeństwa, o ideał, że tak ma być, że tak jest. Nie chodzi o jakieś takie, tylko chodzi o to, że święty Paweł mówi, jak Jezus nas kocha. Do tego stopnia Bóg nas kocha, że oddał wszystko w nasze ręce, czyli siebie oddał. Ja widzę w tym, jak ojciec mówi w przypowieści o synu marnotrawnym, poprowadźcie ciele. Święty Augustyn widzi w tym Jezusa, którego my, ojciec, Bóg się zgadza, żebyśmy go prowadzili i złożyli w ofierze. Super, nie? I później, kiedy zjemy, jest po grecku, wtedy będziemy się weselić. Później się będziemy weselić. Nie kiedy się zjemy, będziemy się bawili przy jedzeniu, tylko tam jest trochę inna kolejność. Zjemy i wtedy będziemy przeżywać radość. Kiedy go zabijemy, odkryjemy miłosierdzie Boże. Pięknie święty Augustyn to rozpracował. Bóg pozwala się, zauważcie, prowadzić w swoim synu na Golgotę, żebyśmy go zabili, żeby on mógł stać się pokarmem dla nas. Za chwilę o tym będziemy mówili, o miłości. Ja się narzeczonych pytam, wyprzedzę trochę, jaki mają smak, każe im dać buziaka i pytam się, jaki smak mają usta narzeczonej i narzeczonego. I robią na mnie duże oczy. Co za seksista jakiś. Ja mówię, jaki smak mają narzeczonej usta? A chłopak mówi, bananowy. I wszyscy się śmieją, nie? No bo wiadomo, że ma jakąś pomadkę tam. No ale teraz zgadnij, jakie usta mają. No takie jego. Nie potrafią odpowiedzieć. Nie wiem, czy zwróciliście, drodzy, uwagę, za chwilę będziemy mówili o miłości, że my się spożywamy w miłości. Prawda? Gryziemy się, choć wujek cię zaraz zje. Niam, niam i uciekamy, dziecko. Przecież robimy to w sposób naturalny. Zaraz cię, mamusia cię zje i tam i się bawimy z dzieckiem, bierzemy jak hamburgera czy hot doga i go tam gryziemy w brzuch. W małżeńskiej miłości również się spożywamy. Mi nie chodzi o jakiś naturalizm, drodzy, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Ale zauważcie, że skoro my się spożywamy w miłości, kiedy to spożywanie jest coraz głębsze, coraz bardziej, że chcemy jakby się przeniknąć, po co chcemy zjeść tą osobę, żeby mieć życie, po co jemy, prawda? Żeby jego życie było w nas, a moje życie w niej. Skoro się spożywamy, to Bóg, będąc miłością, no musi się z nami tym językiem posłużyć. Jaki smak miłości Boga ma do nas? Jaki smak, czego mają, ma miłość Jego do nas? Ma smak chleba. Jezus musi być chlebem, żebyśmy zjednoczyli się z Nim. Musi być pokarmem. Bóg musi stać się pokarmem. Stąd jest ta logika Bożego działania. Ten znak, kiedy my spożywamy... Ostatnio zacząłem mieć odwagę, że po Komunii Świętej mówię, że do tej pory były wszystkie buziaki narzeczeńskie, a teraz będzie buziak małżeński. Kiedy nareszcie, spożywając się jako ludzie w tej miłości ludzkiej, możecie teraz ofiarować sobie Jezusa. Ja mówię, dajcie sobie buziaka. Ja mówię, was buziak ma smak chleba, Jezus jest między wami obecny. I to nie jest, drodzy, tylko symbol, tylko prawda. Ja, zobaczcie, jeżeli małżonkowie po wspólnej komunii świętej dają sobie buziak, oni w tym znaku przekazują sobie miłość Bożą. Stąd jesteśmy później wezwani do czystości, żeby nie zanieczyszczać tego życia, które mamy, które sobie przekazujemy. To jest ta uczciwość małżeńska, bo o to chodzi. Nie to, że będziemy się rozliczali z kwitków po wypłacie. To nie o to chodzi. Ale to jest ten moment właśnie wejścia w taką inną relację. Jezus, zauważcie, idzie dalej. On nie szuka własnej woli, ale woli tego, który mnie posłał. To jest to, co mówiłem o panach, żeby czasami spróbować zrobić wszystko, co wola żony i odwrotnie. No z kobietami to bym, nie wiem, czy takie ryzyko byście panie podjęły, no ale spróbujcie kiedyś. Ale do mnie inny gest przemawia, tego uniżenia, obmywanie nóg w czasie ostatniej wieczerzy. Bóg umywa człowiekowi. Jaki świat musi być niesamowity, kiedy ja osobie, którą... I tu nie chodzi, kochani, o to, że to proboszcz myje nogi w czasie ostatniej wieczerzy parafianą, bo to jest niesamowite, nie? Kiedy proboszcz wychodzi, wielki kanonik, prałat, wychodzi i myje nogi ludziom. To nie chodzi o prałata, ale chodzi o was. Pozwólcie sobie umyć kiedyś nogi przez proboszcza albo przez męża i żonę. Spróbujcie kiedyś, żeby wam małżonek umył nogi. Jak będziecie się bronić, żeby tylko tego nie było. Ale spróbujcie spojrzeć na drugiego człowieka z pozycji tego, który myje nogi. Mój kolega kiedyś zrobił coś takiego, że w czasie ostatniej wieczerzy ustalił to z proboszczem, zaprosił ludzi z kościoła na ten gest i pan się zgłosił nieprzygotowany. Jak zdjął buty, to mój kumpel trochę struchlał. A kiedy ucałował, kiedy zaczął obmywać te nogi i ucałował, ten facet się rozpłakał. No, skała potrafi pęknąć w takich momentach. Zauważcie, że Jezus czyni, pokazuje nam, co Bóg czyni wobec nas. Nie bójmy się przyjąć pewnej postawy pokory wobec innych. Bóg tak nas uczy tego. To jest bardzo trudne dla nas, bo ja mówię o sobie, to jest trudne zadanie. Trudne, bardzo trudne. Ale chodzi o to, żeby właśnie zrodzić męża i żonę dla Chrystusa, stąd Zbawca, ten, czyli ten, który ocala. Żona musi się oddać mężowi w dłonie i mąż musi tą opiekę roztoczyć nad żoną, żeby ją ocalić od zła, od niepokoju. Zauważcie, to musi być to całkowite oddanie. Za chwilę Jezus powie całym swoim sercem, całą swoją duszą. To jest ten moment oddania, wejścia w relację. I zauważcie, drodzy, kończąc tak naprawdę, Chrystus uczy nas, że jest to doświadczenie Bożej miłości, kiedy my się zjednoczymy z Bogiem, w tym akcie, kiedy odkrywamy Go jako jednego, jedynego, chodzi o to, żeby spotkać się w takiej jedności serc i dążeń. Że Jezus jest zjednoczony z Ojcem w tej jedności serc i w jedności dążeń. I do tego ma prowadzić dialog małżeński. Do tego prowadzi przysięga, którą wypowiadamy, wierność małżeńska. Tu nie chodzi o to, że ja Cię nie zdradzę. Nie chodzi tylko o zdradę fizyczną. Ale to, że w Twoim działaniu, którego jeszcze mi nie objawiłeś, ja daję Mu dobrą wiarę, daję Tobie dobrą wiarę, że w tym, co robisz, nie ma czegoś złego, złych zamiarów, w złym celu. Ja chcę być Tobie wierny we wszystkich przejawach mojej aktywności. I kiedy odkrywamy, że zobaczcie, Bóg zaprasza nas do szczególnej relacji, do pewnej formy życia wobec drugiej osoby. Bardzo mi się podoba ta dążność, jedność serc i dążeń, kiedy Jezus powie w 8 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, tam gdzie jest ta kobieta cudzołożna, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Bóg nie zostawia nas samych. Zauważcie, drodzy, to jest ten moment, kiedy Jezus pokazuje nam Ojca, który jest bardzo hojny, który daje dziecku wszystko i dziecko ma odwagę odpowiedzieć pozytywnie na tato, jeżeli ojciec wymaga od dziecka, dla dziecka trudnej chwili. U Boga jest to piękne, nie zawsze jest to pozytywne u nas, nie zawsze dajemy tą pozytywną odpowiedź, no bo naznaczeni jesteśmy pewnym trudem też serca. I zauważcie, drodzy, że Chrystus Pan w ten sposób wprowadza nas do tego, zaprasza nas do miłości, którą sam żyje. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zostańcie w mieście, aż będziecie obleczeni w moc z wysoka. I dalej Jezus mówi tak, poprzez świętego Jana, to jest pierwszy list świętego Jana, trzeci rozdział. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Dlaczego? Bo to zależy od nas. Jezus mówi, że umiłowałem was miłością, jaką zostałem umiłowany i chcę, żebyście miłowali też innych. To jest to zaproszenie innych, żeby inni doświadczyli też tej miłości. Dlatego Jezus, zauważcie, drodzy, wprowadza w ten sposób to przykazanie miłości, wprowadza, będziesz miłował Pana Boga swego. I będziesz miłował, drodzy, jest odpowiedzią na słuchaj Izraelu. Tak naprawdę pokazuje, że miłość Boga rodzi w nas miłość, rodzi w nas odpowiedź. Będziesz miłował Pana Boga swego. I kochani, przykazanie to nie jest nakaz, ale przykazanie to jest zasada, według której coś zostało uczynione. Kiedy mówimy o przykazaniach Bożych, kiedy mówimy o miłości Pana Boga, to przykazanie miłości Boga i bliźniego, mówimy o pewnej zasadzie działania, pewnym nie tyle nakazie, ale pewnie, że Bóg nam objawia to, kim sam jest i w jaki sposób On działa, żebyśmy my również tak ze sobą, między sobą postępowali. I będziesz miłował, drodzy, tak naprawdę to chodzi o to, że miłość Boga staje się źródłem każdej innej miłości naszej. Czyli miłość rodzi miłość. Nienawiść będzie rodziła nienawiść. Mi się bardzo podoba, kiedy Jan Paweł II mówi, czym jest nienawiść. To jest niepoukładana miłość. Czym jest gniew? To jest niepoukładany dialog, możemy dopowiedzieć. Czym jest kłótnia? To jest niepoukładany dialog. Czym jest pożądanie? To jest niepoukładana pożądliwość w nas. Pożądliwość, czyli dążenie, stawanie się coraz lepszym wobec drugiej osoby, takim dżentelmenem. To jest pożądliwość w nas. To pragnienie dążenia do drugiej osoby. Wpisane w nas. I zauważcie, drodzy, miłość rodzi miłość. I tak naprawdę będziesz miłował, wypływa właśnie z takiego aktu stwórczego Boga. to, że ja, to jest jak ojciec, bierze w dłonie dziecko i mówi co? Nie będziesz kierownikiem firmy, tak jak ja, tylko będziesz miłował. To jest piękne, że miłość tak naprawdę jest obietnicą. Jest to pragnieniem Boga, żebyśmy miłowali Jego miłością. I to nie jest, drodzy, żadna poezja. Dlaczego? Dlatego, że z tej miłości rodzi się następne życie. Bóg pragnie, aby w relacji małżonków ta miłość była obecna i żeby oni miłowali tak, jak on ich umiłował i żeby z tej miłości wyniknęło nowe życie. I będziesz miłował, drodzy, zauważcie, z takiego aktu stwórczego Boga wobec człowieka i że bez miłości człowiek nie może istnieć. Stąd rodzi się ta choroba sieroca, prawda? Kiedy my nie wiemy, skąd jesteśmy, kiedy my nie znamy swoich korzeni. Kochani, zauważcie, że przy najbardziej trudnej relacji, jaką my mamy z rodzicami, na początku tej relacji jest miłość. Później może być trudno między nami, ale na początku jest miłość, bo miłość daje życie. I to leczy wiele, wiele, kiedy Bóg to objawia nam, leczy wiele zranień, które my mamy w relacjach z rodzicami. Aby istnieć, człowiek musi kochać. Drodzy, ja kiedyś w rozmowie z młodzieżą powiedziałem, że bez seksu człowiek może żyć, ale bez miłości nie. Ja poprzez gesty ja nie przestałem kochać, będąc celibatariuszem. Moje gesty są inne wobec, ale to nie znaczy, że ktoś okradł mnie z męskości. Ja w celibacie tak naprawdę odkryłem relację do kobiet, z którą miałem jako chłopak całe życie, kiedy nie uświadamiałem sobie. Ja miałem sympatię, jak byłem młodszy, ale gdybym w pewnym momencie zaczął mówić jej, że ją kocham, bym ją zaczął oszukiwać. Oszukiwałbym siebie, ją i Pana Boga. I zobaczcie, drodzy, żeby istnieć, człowiek musi tak naprawdę kochać. I to miłość jest źródłem istnienia, nie odwrotnie. Bo miłość była pierwsza. Święty Jan powie w pierwszym liście, nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował. On jako pierwszy. On sam nas umiłował, pierwszy. A więc źródłem istnienia jest miłość, nieodwrotnie. To jest pierwszy Jan, pierwszy list świętego Jana, 4,7, 8 werset, 10. Skoro Bóg miłością jest, to On był pierwszy. Miłość jest źródłem istnienia, nieodwrotnie. I zobaczcie, drodzy, wtedy my odkrywamy to tak naprawdę, że potrzebujemy trwać w tym źródle. Dlatego święty Jan mówi dalej w 16 rozdziale pierwszego listu, 4 rozdziale, 16 wersecie. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Myśmy poznali i uwierzyli miłość, jaką Bóg ma ku nam. Stąd, drodzy, będziesz miłował, jak powiedziałem, jest odpowiedzią na słucha Izraelu. I będziesz miłował, leży w naszej naturze. Dlaczego? Bo to wypływa z dobroci stworzenia. To wypływa naprawdę z tego, że Bóg stworzył nas jako dobrych i do miłości nas powołał. I ono stało się, drodzy, przykazaniem kiedy? Kiedy człowiek utracił łączność z Bogiem. Wtedy dopiero pojawia się 10 przykazań. Nie było na początku 10 przykazań. One się pojawiają wtedy, kiedy Bóg zobaczył, że człowiek traci zdolność miłowania tak, jak Bóg go umiłował. Grzech zaczyna nas zaślepiać, zauważcie, drodzy. My tracimy. Dlaczego? Bo grzech sprawia, że się ukrywamy przed sobą. Mi się bardzo podoba na początku mszy, nieraz jak są jakieś okazje, to mówię, żeby na prawo i na lewo powiedzieć sobie przepraszam. I nagle, kiedy ludzie zaczynają mówić sobie przepraszam, jeszcze buziak na przeproszenie, nagle oni zaczynają się cieszyć. A dlaczego w domu wtedy tego nie umiemy robić? Nie bójmy się tego. Miłość została nam dana wcześniej niż był grzech. Ona była na początku w naszych sercach. Adam i Ewa dobrze wiedział, co mają robić. I zauważcie, pomimo tego, że byli nadzy, nie czuli wstydu. Dlaczego? Bo była harmonia między nimi, a między Bogiem. Dlatego w tej nagości nie czuli wstydu. I wstyd się, drodzy, pojawia kiedy? Grzech nam mówi, uciekaj od Boga. Bardzo często grzech się pojawia wtedy, kiedy coś zbroimy, prawda? Nie. Wstyd, czyli lęk mojego ja przed ty, się pojawia wtedy, kiedy pojawia się jako informacja, że nasza jedność została zagrożona, że coś brzydkiego, brudnego między nami się wkrada. Poczucie wstydu, zobaczcie, drodzy, pojawia się wtedy, kiedy ja coś jest w moim sercu nie tak. I to jest informacja, że w moim sercu coś jest nie tak. Ja znam taką anegdotę, która podobno jest prawdziwa. Kiedyś do spowiedzi przyszedł pan, który był trochę głuchawy i on na cały głos tam przy konfesjonale mówił. Ksiądz musiał mu zwrócić uwagę, że głośno mówi i że wszyscy słyszą. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak jest słychać w kościele, że ktoś się opowiada. Nagle te uszy same jakby się wyginają w tą stronę, gdzie ten dźwięk... Co on takiego ciekawego tamtemu księdzu mówi? I co się stało? On tak mówi, ten ksiądz musiał mu powiedzieć, że proszę trochę ciszej. I ten dziadek na cały głos powiedział tak: proszę księdza, jak nie miałem wstydu się grzeszyć, to nie mam wstydu się nawracać. Genialne to jest. I święty Bazylii Wielki, drodzy, napisał coś takiego: miłości Boga nie nabywa się na drodze poznania przykazań. Miłości Boga nie otrzymujemy przez nauczanie z zewnątrz. On mówi tak: w samej naturze człowieka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie, zawierające w sobie zdolność oraz konieczność miłowania. Zanim otrzymaliśmy przykazania miłowania Boga, już wcześniej, od urodzenia, została nam dana moc i umiejętność miłowania. Nie osiąga się jej przekonywanie z zewnątrz, ale każdy może jej się nauczyć w sobie i przez siebie samego. Samej natury bowiem pragniemy tego, co piękne i dobre, nawet jeśli nie dla wszystkich to samo wydaje się dobre i piękne. Podobnie też nie potrzebujemy, aby ktoś uczył nas miłości do rodziców i krewnych. Spontanicznie zaś okazujemy życzliwość tym, którzy nam dobrze czynią. A cóż bardziej, pytam, mówi święty Bazylii Wielki, godne jest podziwu od Boga Bożego piękna. Cóż bardziej radosnego i umującego niż rozważanie majestatu Boga. Zobaczcie, drodzy, miłość jest nam dana wcześniej. To jest moment, kiedy przykazania uczą nas miłości Boga i bliźniego. Dlatego, zobaczcie, drodzy, przykazania to jest jakby relacja, instrukcja obsługi miłości Boga i bliźniego, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób żyć. Święty Ambroży powiedział, że pierwsza tablica dotyczy Boga, to jest świat Boga, pierwsze trzy przykazania, i świat człowieka. I zobaczcie, drodzy, że fundamentem, podstawą tej drugiej tablicy, którą zaczynamy od czwartego przekazania, jest rodzina. Jest relacja małżeńska, rodzicielska, tam gdzie życie, czci ojca i matkę. I tam się uczymy tej uczciwości. I bardzo mi się podoba, drodzy, to, kiedy zajrzymy do Pisma Świętego, do oryginalnego tekstu Pisma, okaże się, że my, drodzy, bazujemy bardzo często w życiu na wersji dziesięciorga przykazań, czyli dziesięciu słów, bazujemy na tej formie katechizmowej. Nie pożądaj, nie cudzołóż, a tam jest inaczej. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. I odkrywając miłość Pana Boga wobec ciebie, odpowiesz tą samą miłością i nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywie. To są obietnice, kochani. Piękne, nie? To nie jest nakaz i zakaz, ale to jest obietnica, że ja jako ksiądz nie będę cudzołożył, nie będę kradł, kiedy będę trwał w Bogu. Kiedy ja będę chciał być sam dla siebie Bogiem, to wtedy to będzie różnie. I zobaczcie, drodzy, że Jezus pokazuje nam, będziesz miłował, jest celem i sensem życia, ale też jest i powołaniem. I celu i sensu życia, drodzy, nie może stanowić jakikolwiek miłość, ale miłość Pana Boga, no bo ona zmartwychwstaje. Stąd jest, będziesz miłował Pana Boga swego, mówi Jezus. Czyli mamy uznać to, że miłość Pana Boga jest najwyższym naszym dobrem. W Jego miłości mamy widzieć dobro, źródło życia, szczęścia, bo to jest jedno i jedyne dobro i źródło naszego życia. Kochani, zobaczcie, to jest też jakby w odniesieniu do relacji małżeńskiej. Nie bać się uznać tego człowieka za jedynego w naszym życiu. To jest ten moment. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że nasza miłość jest słaba, że możemy gdzieś odejść, zranić się nawzajem. Jan Paweł II, dlaczego, drodzy, tak jest? Mamy to uznać. Dlatego, że bez miłości Pana Boga człowiek nie zrozumie siebie. Znacie dobrze ten cytat. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Dlatego właśnie Chrystus, Odkupiciel, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. To jest ów ludzki wymiar tajemnicy odkupienia, Człowiek odnajduje w nim swoją wielkość, godność i wartość swojego człowieczeństwa. Piękny tekst. Jezus, Jan Paweł II jeszcze mówi tak, że człowiek, kiedy staje nad śmiercią, po ludzku powie, bez sensu było kochać. No bo wszystko się kończy. Bez sensu były moje ofiary w życiu, bez sensu było tracenie, bez sensu, bo nie mogę dać życia. Natomiast miłością Pana Boga, wtedy on mówi, miłość Jezusa się najbardziej objawia, że miłość ma sens, kiedy ją zjednoczymy z Bogiem. Dla mnie to jest niesamowite, jak młodzi przychodzą później, widzę tych, których błogosławiłem w kościele, kiedy oni siadają w ławce, idą do spowiedzi, do komunii, kiedy przychodzą w ciąży po błogosławieństwo, kiedy oni są razem. Genialne to jest. I nawet jeżeli ktoś nie był za mocno religijny, kiedy otworzy się na miłość do żony, do męża, to później ta miłość w nich pracuje. Moi znajomi się nawrócili. Mój znajomy był niewierzący, miał za pozwoleniami zawarte małżeństwo jako niewierzący i w małżeństwie się nawrócił. Super. Kochani, nie bójmy się tej miłości. I zauważcie, drodzy, że będziesz miłował jest, jak pokazałem, odpowiedzią na dar Bożej miłości. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Święty Jan napisze w pierwszym liście, 4 rozdziale. I dlatego, drodzy, Bazylii Wielki pisze, że poznanie Bożych przykazań rozbudza nasienie zawierające w sobie zdolność do oraz konieczność miłowania. Rozbudza poznawanie Boga, rozbudza w nas to nasienie, które Bóg z nas złożył. I to jest piękne, drodzy, kiedy odkryjemy to nasienie nie tylko koniecznie jako takie w porównaniu do świata roślinnego, ale to, że ten dar Bożego życia, który jest przez Ducha Świętego w nas obecny, w tej relacji Ojciec i Syn, kiedy ja sobie uświadamiam, ja powiem może herezję teraz, nie wiem, ale że jakby kawałek Boga jest we mnie. Jezus mówi, stąd bogami jesteście, jest o was powiedziane. Bóg jest obecny we mnie. Ja jestem obecny w Bogu dzięki tej tajemnicy miłości Bożej. I bardzo mi się podoba, kiedy Edyta Stein pisze tak. Miłość, aby się spełniać, wymaga wzajemnego oddania się sobie osób. Tylko w ten sposób może stać się pełnym tak, gdyż osoba otwiera się na osobę jedynie w akcie oddania. Ten moment to właśnie otwarcia. Oddać się drugiej osobie, czyli dostrzec, że moje życie jest dzięki tej drugiej osobie. Jezus mówi tak w pierwszym, poprzez świętego Jana, pierwszy list, 4 rozdział, 9-10 werset. Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Dzięki Niemu mieli życie. Dlatego my jesteśmy braćmi Jezusa, bo narodziliśmy się z Jego łona, z Jego serca. I święty Jan pisze dalej tak. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Mamy świadomość, że Jezus oddał życie za nas. I to jest ta doskonała jedność. Jezus prosi o to w czasie ostatniej wieczerzy swojego Ojca, 17 rozdział Jana. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my, jesteśmy jedno, ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty mnie posłałeś i ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałem. I drodzy, dlatego miłość Boża jest bardzo ważna, jak powiedziałem, w kształtowaniu się małżonków, ale zobaczcie, drodzy, kiedy my, właśnie jak mówiłem, jednoczymy się w Eucharystii. Stąd w trakcie zawierania małżeństwa, drodzy, jest ten dialog, taki się rozpoczyna, ja, Ireneusz, biorę Ciebie i to ja nie oznacza egocentryzmu albo egoizmu. Ja oznacza ja jestem. Ja oznacza w pełni świadomej odpowiedzialności za Ciebie, konsekruję Cię jako mojego męża i konsekruję Cię na moją żonę. Piękne to jest, że słowa małżonka konsekrują nas, jak słowa, które konsekrują chleb w Eucharystii, one konsekrują drugą osobę na moją żonę i mojego męża. Nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem. Zobaczcie, to jest ta tajemnica, o której mówi święty Paweł, naszego powołania do miłości. Konsekrujecie się nawzajem słowami, które wypowiadacie, że ja i zobaczysz, że żoną się staje dzięki relacji do mężowi i mężem się staje dzięki relacji do żony. Ja nie staję się mężem przez to, że jestem doskonały, nie, tylko żyjąc w relacji z tą drugą osobą. To jest ta miłość doskonała. Stąd mówimy, że owocem miłości małżonków jest jedność. Ale Jezus powie za chwilę, bądźcie doskonali. Doskonałość to nie jest perfekcjonizm, kochani. Ale dbać o to, żeby nic nas od siebie nie odłączyło. To jest bardzo trudne zadanie. Ja wiem o tym, że mówię wydawać się słowa, które są taką bajką, trochę poezją i dobrymi życzeniami. Nie, to jest rzeczywistość, bo w miłości jest obecna krzyż i przebaczenie. Jest wielki trud też. Ale zobaczcie, drodzy, że my rzeczywiście odkrywamy, jesteśmy w małżeństwie, odkrywamy prawdziwe szczęście, kiedy w pewnym momencie odkrywamy to, że jest Bóg między nami. Ja bardzo lubię, jak starsze małżeństwa przychodzą do kościoła, siadają w jednej ławce i są ze sobą razem. I to Bóg sprawia, że oni nie żyją gdzieś tam w jakimś oddaleniu, w odosobnieniu. I drodzy, kończąc to, ten dar, bo przechodzimy później, będziesz miłował. O tej integralności powiemy sobie jutro, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim sercem. O tym powiemy jutro. Natomiast chciałbym jakby podzielić się też takim doświadczeniem tej miłości małżeńskiej w jedności. Nie tylko w tym, żeby jakby interesować się być słowem, siadać naprzeciwko, ale też, żeby okazywać sobie tą miłość, którą Bóg nas okazał w jakichś aktach i gestach, żeby nie doświadczyć takiej wyjątkowości ukochania. To jest w tych gestach, takich czułościach małżeńskich. I jest takie opowiadanie, pewnie znacie je, ale to powtórzę, jak małżeństwo już po kilku latach małżeństwa, powiedzmy, ja mam 24 lata kapłaństwa, w zeszłym roku 25, po 25 latach małżeństwa to już tak wiadomo, że człowiek za dużo nie potrzebuje rozmawiać tak na bieżąco, tylko tak małżeństwo jedzie pociągiem, siedzą w jakimś oddaleniu, nie, bo już mamy swoje tereny, swoje przyzwyczajenia, znamy się jak łyse konie, jedno chrząknie, to drugie wie, że lepiej nie spojrzeć, nie, albo nie za dużo się nie odzywać. Mi się bardzo podoba w filmie takim, lubię nieraz to obejrzeć, co ludzie powiedzą. Jest pani Hyacinta Bouquet, a ma Bukiet na imię, na nazwisko. Bardzo podoba mi się ten mąż, który jest bardzo cierpliwy wobec żony, takiej fajnej. No i zresztą świetnie grająca ta rola, ale o co innego mi chodzi. No i te małżeństwo sobie siedzą i na pewnej stacji dosiadło się dwoje młodych ludzi. No i pociąg ledwo ruszył. Ten chłopak, który tam siedział i dziewczyna się przysunęli do siebie, ten chłopak coś jej powiedział na ucho, ta coś mu tam odpowiedziała, uśmiechnęli się, dał jej buziaka. No i ta pani tak nagle patrzy na tą scenę i se myśli, chrząkając do męża porozumiewawczo, że ta młodzież nie ma dzisiaj hamulców żadnych. Oni po prostu nie mają żadnych hamulców. Ale zobaczyła, że mają obrączki takie nieporysowane, jeszcze niepogięte przez życie. No i przypomniało sobie, jak to było kiedyś między nimi. Tak pomyślała, może to młode małżeństwo w podróż poślubną może jadą. No i jak to było, tak jej się przypomniało. No i nachyla się do tego męża i mówi mu tak na ucho, wiesz kochanie, też mógłbyś tak czasami. A mąż na nią spojrzał, mówi, no co ty, przecież jej nie znam. Miłość rodzi miłość. I niestety Jezus mówi, trzeba ją nieustannie, kochani, podlewać, pielęgnować. I bardzo bym prosił, żebyście nie wracali do sytuacji, że kiedyś było lepiej między nami. Nie, to nie o to chodzi. Zauważcie, w jaki sposób żeście przeszli trud pewien budowania relacji, i pomimo wszystko jesteście razem. I to jest miłość prawdziwa. Że pomimo wszystko jesteśmy razem. Ja bardzo przeżyłem, do tej pory aż mnie ciarki teraz przeszły, jak wspominam małżeństwo, które miało 70 lat małżeństwa. Znam dwa takie małżeństwa. 70 lat małżeństwa. Pani ledwo przyszła do ołtarza, ten pan też nie, jeszcze po schodach, bo to w sercu Jezusa było w Gdyni, a więc tam jest bardzo wysoko tak do ołtarza. I się pytam tego pana, ale no było widać taką miłość w ich oczach. Ja się pytam tego staruszka, mówię, niech mi pan powie, czy oczy żony się zmieniły. A on powiedział, nie, tylko są bardziej doświadczone. Ja myślę, że to jest takie bardzo ważne też dla mnie jako kapłana. Że to jest ten moment, zauważcie, przejścia pewnej drogi budowania relacji. Że miłość to jest pewna forma bycia wobec drugiej osoby. Pewnie to znacie, bo to jest takie powszechne. Jest hymną miłości, pamiętamy, 13 rozdział 1 listu do Koryntian. I tam jest taki, ten dialog miłość cierpliwa, jest łaskawa, jest, nie? Bardzo lubimy, jak to jest na tym, na weselach. I tylko, że tam chodzi o miłość Jezusa do nas. To nie jest miłość nasza. Święty Paweł mówi, jaki Jezus jest. Jezus cierpliwy jest. Będąc miłością, Jezus łaskawy jest. Nie unosi się gniewem. My tacy nie jesteśmy. Ja mówię narzeczonym, żeby zrobili taki mały myk, żeby rozpisali te wszystkie teksty. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie unosi się gniewem. Od 4 do 7 wersetu. Można też dalej. I teraz mają napisać swoje imię i imię narzeczonego. Narzeczonej, swoje i narzeczonej albo narzeczonego. Czyli będzie coś takiego. Ireneusz cierpliwy jest, Ireneusz łaskawy jest, Zdzisława cierpliwa jest, Zdzisława łaskawa jest. I mamy siebie ocenić. Na przykład od 1 do 6. Gdzie 6 to jest doskonałość, a 1 to jest wiadomo co. Miernota, taka słabiutkie coś. No bo trochę jesteśmy cierpliwi nieraz. I mają siebie określić, jaki ja jestem cierpliwy, jaka cierpliwa jest Zdzisława. Punktacją. I robią to w tajemnicy. No i teraz jest później takie czytanie tego, prawda? Miłość Zdzichu cierpliwy jest. No, jestem super cierpliwy, na 5 nawet wobec niej i jej pomysłów. Natomiast Zdzisława pisze, no, a ona jest nerwowa, to 2 jej dam najwyżej. A ona robi odwrotnie. Ja jestem wobec niego cierpliwa. A on to jest po prostu 1. I teraz jak się ma 5 do 1? I później to trzeba obejrzeć sobie, co ty o mnie napisałeś, co ja napisałem od siebie i przyjąć w pokorze, ty bez szemrania. I co o to chodzi teraz? Zacząć teraz mówić, kiedy ja jestem cierpliwy wobec ciebie. Kiedy uważam, że jestem cierpliwy i możecie się, drodzy, zdziwić. Kiedy jestem łaskawy, kiedy nie unoszę. Muszę wam powiedzieć, że lubię, jak oni się troszeczkę tam popstrykają. Jestem przewrotnym księdzem. Moi znajomi kiedyś to zrobiłem i wyszło gniew. Jedno i drugie jest cholerykiem trochę. I przy gniewie po prostu zaczęli się kłócić przy mnie. No to było fajne. Ja mówię, nie będę mówił imionami, bo możecie znać tych ludzi. Ja mówię, jedno niech pisze na kartce, niech napisze, o co mu chodzi. Bo oni się już tak pożarli, jak w Sejmie albo w telewizji. Zobaczcie, że dzisiaj wszyscy krzyczą, ale oni nie rozmawiają, tylko każdy coś mówi. Natomiast ja mówię, ty napisz, o co ci chodzi i ty napisz, o co chodzi. No i to jest podstawa, żeby się dogadać, słowo, żeby wyrazić to, co jest w sercu. No i napisali, dziewczyna bierze kartkę. Jeszcze musiałem losować, kto pierwszy. Dziewczyna bierze kartkę i czyta, czyta, czyta. Ja mówię, i co, powiedz? Ona mówi, mi chodzi o to samo. Ona wzięła jego kartkę i nagle, ja mówię, to po co się kłócisz? Kochani, zobaczcie, to jest ta forma, w jakiej formie nieraz nie rozumiemy siebie w tym działaniu miłości. Dlaczego zapytać Boga, dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego tak, a nie inaczej? Nie bójmy się tego. Kiedy obiecujemy sobie miłość w przysiędze małżeńskiej, obiecujemy sobie wzór Boga wobec nas. To nie chodzi o jakąś uczuciowość. Ale kiedy obiecujemy sobie Boga, obiecujemy sobie tego jednego, jedynego, którego wzór miłości widzimy wobec nas. I kiedy mówimy o wierności, to jest ten moment, kiedy odwracamy się do siebie i chcemy zrealizować to we wspólnym działaniu w relacji małżeńskiej. W kapłaństwie jest to samo. Mi się bardzo podoba, jak święty Paweł napisał na koniec listu do hymnu o miłości. On mówi tak, kiedy byłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce, co dziecinne może bardziej. Kiedy stałem się mężem, wszystko się skończyło, a wszystko się zaczęło. Ja po święceniach, wieczorem, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie, jak prawdziwy facet sobie usiadłem i pomyślałem tak. Cyrk się dopiero rozpoczął. W co ja wpadłem? Tak można dopowiedzieć. Zauważcie, drodzy, że w życiu małżeństwo nieraz, w życiu mężczyzny jakby kończy uwieńczenie starania się o żonę. Nie? On jakby osiada tak. Natomiast nie, cyrk się dopiero zaczyna. I to jest koniec świata. Ja zawsze narzeczonym, jak zawierają małżeństwo, mówię, słuchajcie, dzisiaj jest koniec świata. I oni się na mnie patrzą. Ja mówię, tak, bo się kończy koniec świata kawalera, panny. A rozpoczyna się świat męża i żony, matki i ojca. I tego nie znamy. Jan Twardowski kiedyś fajnie napisał, że był taki proboszcz, który miał scenę ukrzyżowania w obrazie, w kościele, w nawie głównej, w ołtarzu. Było ukrzyżowanie Jezusa i kiedy był ślub, on zawsze zasłaniał dół obrazu. Zasłaniał. I ludzie się zastanawiali, bo nigdy nie jakby umykało im, co tam było napisane. I kiedyś małżonkowie o tym pamiętali i odsłonili to. I tam było napisane tak. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, że my nie wiemy, jakim będę mężem, jakim będę księdzem. Dlaczego? Bo księdzem się staje, żoną się staje, małżonkiem się staje. I teraz tutaj trzeba mieć naprawdę dobry wzór, dobry jakiś taki wzór do naśladowania. I tego, kochani, wam życzę. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Popatrzeć, nieustannie adorować miłość, którą Bóg nas obdarzył. I tą miłość przekazać innym. Nie jest to proste i łatwe, prawda? Nie jest to proste i łatwe. Ale możliwe, dzięki Panu Bogu. Amen. To na tyle dzisiaj. Aha, w tym hymnie o miłości jeszcze dokończę. Przepraszam, dwa słowa tylko. Przychodzi taki finał, że nikomu nie dacie 100 punktów. Na przykład, jak jest miłość cierpliwa, łaskawa, nigdy nie będzie pełni, ani wy nie będziecie idealni, ani ta druga osoba nie będzie idealna i w oczach tej osoby wy nie będziecie idealni, ani ona nie będzie idealna. A zobaczcie, żądamy od drugiej osoby doskonałości. I to o co chodzi, że doskonały jest tylko Bóg i małżonkowie potrzebują naprawdę Boga w swoim życiu. Dlaczego? Żeby ich oczekiwania nie spełzły na niczym. Żaden człowiek nie jest idealny w miłości. My upadamy, my naśladujemy Boga, ale tylko On jest w pełni miłością, jest tą miłością osobową. I to na tyle. Chciałbym więcej gadać, ale już nie będę. Amen. Te oklaski.